To jest Mobile Trends Podcast. Rozmawiamy o nowych technologiach, biznesie, projektowaniu, tworzeniu, wdrażaniu oraz promocji aplikacji i rozwiązań mobilnych. Podcast prowadzi Robert Rachwał.
Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Dzisiaj temat wydaje mi się, że bardzo istotny dla wszystkich osób, które tworzą aplikacje mobilne, ale nie tylko, bo będziemy rozmawiać o UX-ie, o badaniach, o tym, co zrobić, żeby nasze produkty cyfrowe były lepsze, bardziej użyteczne i bardziej przyjazne dla użytkowników. Dzisiejszym gościem jest Katarzyna Smoleń-Dżazga. Witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Kasia jest Head of UX Programmatic Coders i Kasia również występowała, była uczestnikiem panelu dyskusyjnego podczas ostatniej edycji Mobile Trends Conference. Standardowe pytanie na początku, Kasiu. Jakie są Twoje ulubione aplikacje, które masz zainstalowane na swoim smartfonie?
Jasne. W sumie jest to dość ciekawe pytanie, bo zaskakująco więcej pamiętam aplikacji, które gdzieś mnie zirytowały, niż te, które lubię. Oczywiście jest kilka aplikacji, które po prostu używam, bo są potrzebne mi na przykład w pracy. No oczywiście korzystam ze Slacka, korzystam z Spotify'a, bo bardzo lubię różnego rodzaju podcasty. Korzystam z WhatsAppa, korzystam z Booksy zaskakująco często. Uwielbiam Lightrooma, tą właśnie mobilną wersję, bo gdzieś tam po godzinach lubię się bawić przeróbką zdjęć i ten Lightroom gdzieś tam jest jedną właśnie z moich takich ulubionych aplikacji. Myślę, co jeszcze? No jest jeszcze kilka jakichś takich właśnie aplikacji do przerabiania zdjęć, czy jakby kilka aplikacji bankowych. Jest jeszcze taka aplikacja, z której korzystam, ona się nazywa Zepeto, ale nie jestem przekonana, czy dobrze to wymawiam. Jest to po prostu metaverse aplikacja, gdzie można stworzyć swojego trójwymiarowego awatara i poznawać ludzi z tak naprawdę z całego świata. I to chyba też dlatego, że gdzieś tam ten temat nowych technologii zawsze był mi bliski. Mam jeszcze zainstalowane OpenSea, z którego czasami korzystam, żeby zobaczyć, co tam się ciekawego dzieje. To jest taki marketplace NFT. I też myślę, że co ciekawe, to mój smartfon bardzo mocno się zmienia w zależności od tego, dla jakiego projektu akurat pracuję. Czyli w momencie, w którym tworzyliśmy aplikacje związane z Challenger Bankami, no to bardzo dużo na moim smartfonie było właśnie Challenger Banków. To tak to wygląda.
A taka jedna aplikacja, która zrobiła na tobie takie największe wow, jeśli chodzi o UX design, funkcjonalność. Bo ja rozumiem, że często opowiadamy o swoich ulubionych aplikacjach, o aplikacjach, z których korzystamy bardzo często intensywnie. Natomiast być może masz jakąś taką aplikację, z której niekoniecznie często korzystasz, ale właśnie ten UX jest taki wyjątkowy.
Bardzo ciekawym doświadczeniem było korzystanie z aplikacji Zen. To jest też bardzo podobna aplikacja jak Revolut. Ona się mocno nie wpisuje w te takie standardy UX-owe, natomiast bardzo ciekawe było dla mnie korzystanie z niej. Nie jestem pewna, czy pod względem UX-owym, gdybyśmy faktycznie przeprowadzili badania, dowiedzieli się więcej, co by nam tam wyszło, natomiast samo doświadczenie, to jak ona działa, było szalenie interesujące, ponieważ Zen sam w sobie nie ma takiej tradycyjnej nawigacji, jaką my rozumiemy w aplikacjach, czyli nie ma tego dolnego paska, gdzie tam mamy home, pozostałe rzeczy. Natomiast doświadczenie się odbywa w zupełnie inny sposób. Jakby jest dostęp do kolejnych ekranów, odbywa się poprzez to, że na przykład przyciągamy właśnie sobie ekrany z lewej strony, z góry, z dołu. Jest to szalenie ciekawe, zupełnie coś innego, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. Co nie oznacza, czy jest to dobre, czy jest to złe. Natomiast jest to szalenie ciekawe. Jakby spróbowanie właśnie tej aplikacji, zobaczenie, jak ona działa, jest myślę bardzo ciekawym doświadczeniem.
To prawda. Pamiętam, jak podczas obrad Mobile Trends Awards ocenialiśmy tą aplikację i właśnie chyba 2 lata temu w kategorii bankowość mobilna albo bankowość i finanse. Aplikacja ta, ten produkt cyfrowy zdobył pierwszą nagrodę Mobile Trends Awards. Faktycznie to funkcjonowanie tej aplikacji, te doświadczenia, które ta aplikacja daje użytkownikowi, są bardzo ciekawe i nietypowe jak na aplikację mobilną. Co dla ciebie jest najważniejsze podczas tworzenia produktu, jakim jest aplikacja mobilna?
To jest w ogóle ciekawe pytanie, dlatego że ja chyba bym nawet nie rozróżniała tutaj aplikacji mobilnej od jakiegokolwiek innego produktu. To znaczy, jeżeli my otworzymy sobie na przykład Google Play'a, czy otworzymy sobie App Store'a, to my zobaczymy tam bardzo dużo aplikacji. To będą aplikacje różnego rodzaju, przez aplikacje związane z rozrywką, po aplikacje związane na przykład z edukacją. Także tak naprawdę każdy jest w stanie znaleźć tam jakąś aplikację dla siebie. Tylko kiedy pojawia się problem? No, jeżeli przeszukamy sobie ten nasz Google Play czy App Store, w zależności od tego, kto jakiego telefonu używa, no to tak naprawdę jesteśmy w stanie zobaczyć, że te aplikacje mają również bardzo różne oceny. Są aplikacje oceniane bardzo dobrze, są aplikacje oceniane no, bardzo źle. Więc dla mnie, tak samo jak przy projektowaniu innych produktów, ważne jest to, aby produkt, który dostarczam, niezależnie czy to będzie aplikacja, czy to będzie strona internetowa, czy to będzie jakaś aplikacja desktopowa, to musi być produkt, który odpowiada na konkretne cele i realizuje konkretne potrzeby użytkownika. Bo jeżeli mamy taki produkt, który faktycznie bierze tego użytkownika na pierwszym miejscu, jest skupiony na tym użytkowniku, odpowiada na jego potrzeby, odpowiada na jego cele, użytkownik jest w stanie zrealizować zadania, które ma w tym naszym produkcie, to będzie po prostu bardzo dobry produkt, który będzie używany przez użytkowników, bo tak naprawdę to oni decydują, czy nasz produkt, niezależnie czy to jest aplikacja, czy cokolwiek innego, czy ten produkt ma wartość.
No, z tymi ocenami w marketach to różnie bywa. Pamiętam sytuacje, projekty, w których aplikacja była bardzo dobra, a miała bardzo niskie oceny, na przykład z tego względu, że nie wiem, była opóźniona dostawa towaru, który ktoś zamówił, albo otrzymał nie ten towar, no i jednak użytkownicy oceniają ogólnie całą markę, a niekoniecznie aplikację, która jest fantastycznie intuicyjna, piękna, a zawiodło coś innego w procesie na przykład dostawy produktu, czy dostarczenia produktu, czy w samym produkcie. Myślę tutaj o e-commerce. Więc z tymi ocenami bywa różnie, ale faktycznie to, żeby taka aplikacja była przyjazna dla użytkownika, jest interesujące i jest bardzo ważne. Co zrobić i od czego zacząć, tworząc taką aplikację, od jakich czynności właśnie, żeby o tym pamiętać?
Jasne. To ja się może jeszcze odniosę tak szybko do tego, co właśnie powiedziałeś, bo tak naprawdę to, jak my reagujemy na daną markę, czy nie wiem, opóźnia się dostawa, czy coś innego się dzieje i nas to frustruje, to pamiętajmy, że to też jest doświadczenie użytkownika. Więc użytkownicy będą chcieli, zwłaszcza ci sfrustrowani, wyrazić po prostu swoją opinię. Także jeżeli my, budując produkt, budując jakieś doświadczenie, dostarczając jakieś usługi, nie zadbamy o tego użytkownika, nie zadbamy o jego całościowe doświadczenie w kontakcie z brandem, w kontakcie z marką, no to jeżeli nie ma tego user experience, to tak jak powiedziałam, to użytkownik decyduje o tym, czy nasz produkt cały, łącznie z jakimiś usługami, które również dostarcza, przynosi mu wartość. Więc nawet jeżeli sama część tego produktu, jako produkt ja rozumiem tak naprawdę całość, bo całość decyduje o tym, w przypadku tak jak powiedziałeś, na przykład e-commerce'u, to całość łącznie z dostawą będzie decydować o tym, jak użytkownik postrzega nas jako markę. Więc jeżeli jakiś element zawiedzie, nasza aplikacja może być świetna, nie wiem, nasz e-commerce może być świetny, wszystko super, przeszedł cały proces, byliśmy w stanie kupić produkt, który chcieliśmy, intuicyjne było wyszukiwanie i tak dalej, ale potem coś nie zadziałało, ten produkt do nas nie dotarł, dotarł do nas zły produkt, to jest nasze doświadczenie użytkownika. I też pamiętajmy o tym, że w UX-ie są różnego rodzaju biasy, heurystyki psychologiczne i też pamiętajmy o tym, że my jako konsumenci bardzo mocno pamiętamy te doświadczenia z końca procesu, więc jeżeli to doświadczenie z końca procesu było złe, to ono nam po prostu zapadnie w pamięć. No Nie da się tego niestety uniknąć. Więc jeżeli zbudujemy całe doświadczenie użytkownika od początku do końca i ono będzie super i wszystkie elementy będą działały, no to też ten nasz konsument będzie, użytkownik będzie po prostu zadowolony, on częściej będzie wracał do naszego projektu, do naszego produktu, on częściej będzie go polecał, on może nawet będzie tak bardzo związany z naszą marką, że będzie chciał na przykład wystawić pozytywną ocenę. Więc tak jeszcze wracając szybko do tego poprzedniego tematu.
Jasne, no to kontynuując ten temat, ty jako Head of UX w Pragmatic Coders, czy też zajmujesz się takimi elementami jak na przykład doświadczenia użytkownika podczas dostawy produktu? Mhm. Czym się zajmuje taka osoba na takim stanowisku? Jak to?
Chodzę na spotkania i dużo mówię. Tak w skrócie to wygląda. Może się to wydawać bardzo takie trywialne, ale fakt faktem, jeżeli chodzi o zakres moich obowiązków i to, co ja robię, to tych rzeczy jest sporo. I są rzeczy, które są bardzo, wydawać by się mogło, proste, trywialne, to znaczy właśnie na przykład przygotowywanie różnego rodzaju dokumentacji, przygotowywanie różnego rodzaju podsumowań. Też staram się standaryzować w pewien sposób jakieś procesy UX-owe, które mamy. Też jeżeli na przykład w ostatnim czasie zwłaszcza zatrudniliśmy właśnie dwie osoby o troszeczkę niższym doświadczeniu, to ja też staram się być tą osobą, która gdzieś się wspiera, pomaga im w rozwoju, szukamy wspólnie na przykład jakichś szkoleń dla nich, tak żeby one miały też możliwość, aby to doświadczenie ich wzrastało. Więc to są takie rzeczy, którymi ja się zajmuję. No i oczywiście oprócz tego zajmuję się udzielaniem różnego rodzaju feedbacków, czy właśnie w przypadku standaryzacji procesów pojawia się mnóstwo dokumentów, więc jeżeli ktoś się mnie zapyta na przykład o takie rzeczy, Figma czy Adobe XD, bo to są bardzo częste pytania w świecie UX-owym, no to ja ostatnio na przykład powiem, że dla mnie ani jedno, ani drugie, bo dla mnie na przykład ostatnio jest Excel albo na przykład Google Docs. I tak to wygląda, ale też oczywiście wspieram na przykład sprzedaż. Wspieram sprzedaż w tym, aby oni byli w stanie odpowiadać klientom na różnego rodzaju pytania związane z procesem UX-owym, na różnego rodzaju wątpliwości związane z tym procesem. I też myślę, że taką kluczową częścią tego, co staram się robić, jest to, żeby umieć klientowi uzasadnić pewną wartość biznesową stojącą na przykład za badaniami. Bo jeżeli robimy badania, to klienta będzie przede wszystkim interesować to, po co my te badania robimy, jaką wartość biznesową przyniesie zrobienie na przykład badań. Więc to jest jeszcze jedna rzecz, którą się zajmuję. No i oczywiście jeżeli jestem w procesie pracy nad produktem, no to wykonuję rzeczy, które wykonują UX designerzy pewnie wszyscy, to znaczy zajmuję
się... Czyli jednak coś tam, jednak tym UX-em trochę się też zajmujesz, a nie tylko Excelem i dokumentami.
Tak, oczywiście, ale jeżeli na przykład będziemy rozmawiać, pewnie może troszeczkę pociągniemy ten temat właśnie badań, no to w badaniach tej dokumentacji jest dużo i bardzo często siedzi się właśnie przy Google Docsach na przykład.
Rozumiem. Zaraz przejdziemy do badań, natomiast jeszcze chciałem się zapytać wcześniej o takie sformułowanie, które powiedziałaś, proces UX-owy. Co to jest?
Mhm. O matko, to jest w ogóle temat rzeka, mam wrażenie. I tu by trzeba było w ogóle zacząć od tego, co się bardzo często pojawia na przykład na rynku pracy, czyli jeżeli widzimy ogłoszenie, to bardzo często widzimy ogłoszenie UX/UI designer. Więc żeby zacząć mówić o procesie UX-owym, to myślę, że trzeba najpierw zacząć mówić o tym, czym jest, a czym nie jest UX. No pod pojęciem UX-u rozumiemy tą całość doświadczeń użytkownika dobrych i złych w kontakcie z naszym procesem, z usługą. I to jest jedna rzecz. Tak potocznie używamy na przykład UX-i, czyli jakby osoby zajmujące się UX-em. I co trzeba powiedzieć? Trzeba podkreślić kilka rzeczy. UX to nie jest to samo co UI, to jest pierwsza rzecz. To jakby to nie są synonimy, to nie jest to samo. UX wymaga nauki i doświadczenia. Bliżej UX-owi jest do nauki po prostu. Mniej to nie jest w ogóle, to nie jest rysowanie obrazków, to nie jest bycie artystą, to nie jest graphic designer. Osoba zajmująca się UX-em to nie jest graphic designer. UI jest pod zbiorem UX-a. To są ważne rzeczy, które myślę, że warto podkreślić, że UX i UI to nie jest to samo. UI jest pod zbiorem, ale na przykład możemy robić UI, że tak powiem skrótowo, nie robiąc UX-a. I możemy robić UX, nie robiąc UI-a. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmuje osoba zajmująca się UX-em, to ona potrzebuje danych, to jest pierwsza rzecz, więc potrzebuje właśnie badań, potrzebuje researchu, potrzebuje tego typu rzeczy, więc na przykład jest ta część badawcza. W skład tego, czym się zajmują UX-i, wchodzi oczywiście analiza wszelkiego rodzaju wymagań, analiza rozmowy z deweloperami, bo musimy wiedzieć, co jesteśmy w stanie zrobić, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, jakie są wymagania techniczne na przykład danego projektu. Oczywiście są też cele biznesowe, więc jakby cała ta analiza wymagań. Research oczywiście, gigantyczna bańka wiedzy, rzeczy związane właśnie z badaniami, jak, gdzie, kiedy, po co je przeprowadzać. Mówimy też jakby o elementach związanych z contentem, ze strategią tego contentu, jak coś komunikować, jakim językiem komunikują się użytkownicy, jak się zajmują się również rzeczami związanymi z architekturą informacji, jak pewne rzeczy są ustrukturyzowane na przykład w aplikacji, na stronie, jaka jest hierarchia pewnych informacji i oczywiście zajmują się też tym, z czym jest najbardziej chyba kojarzony UX, czyli interaction designem i prototypowaniem. Natomiast ta rzecz, ten interaction design i prototypowanie, to jest jedna z rzeczy związanych z UX-em. Natomiast to nie jest cały UX. UX to jest ogromna dziedzina wiedzy, mam wrażenie taka powiązana i z designem, i z psychologią. Więc to też myślę, że jest ważne, żeby to podkreślić.
To będąc tym UX-em, jest jakaś checklista, jakiś schemat działań, które taka osoba wykonuje po kolei, kiedy otrzymuje zlecenie, firma otrzymuje zlecenie wykonania jakiejś aplikacji. Czy taka osoba ma jakieś elementy konkretne do realizacji? Czy da się to jakoś prostymi słowami, w prostych punktach wypisać?
Ciężko mi mówić o prostych punktach, dlatego że kolejna rzecz, którą warto podkreślić, UX nie jest prosty. Nie jest. Tak samo jak jeżeli chciałbyś zostać na przykład chirurgiem, będziesz potrzebował skończyć 6-letnie studia, przejść jakąś dodatkową praktykę i po pewnych latach doświadczenia, możemy powiedzieć, że jesteś chirurgiem, już jesteś specjalistą. I w UX-ie i tak naprawdę w każdej dziedzinie, o której będziemy rozmawiać, będzie bardzo podobnie. To znaczy potrzebujemy pewnej wiedzy teoretycznej, potrzebujemy doświadczenia, potrzebujemy praktyki po to, żebyśmy byli w stanie zajmować się tym UX-em. I tak naprawdę jeżeli chodzi o proces taki od A do Z, no to można by było go przedstawić w pewnych klockach, w pewnych punktach. To znaczy, na pewno pierwsza rzecz to są właśnie wymagania, rozpoznanie potrzeb biznesu, rozpoznanie tego, z czym do nas na przykład przychodzi klient. To jest ta pierwsza rzecz, analiza wymagań. Następnie my musimy pozyskać dane, no bo UX danymi stoi, więc musimy pozyskać dane na temat użytkownika tego produktu albo potencjalnego użytkownika tego produktu. Musimy się dowiedzieć, jakie są jego potrzeby, jakie są jego cele, jakie jest jego zachowanie, jakie są jego modele mentalne, jakie są jego pewne frustracje na przykład, bo być może używa już jakiegoś produktu konkurencyjnego. Co tutaj się dzieje? No i tutaj wchodzi cała ta działka właśnie związana z badaniami, z wywiadami, z ankietami, z badaniami etnograficznymi itd., itd. Potem tak naprawdę zastanawiamy się nad tym, ok, jaki tutaj powinien się pojawić produkt, no nie? Pozyskaliśmy dane, więc jakby zaczynamy myśleć o rozwiązaniu, ale to przygotowywanie rozwiązań też ma pewne swoje klocki i elementy. Zaczynamy się zastanawiać na przykład, jak powinna wyglądać architektura informacji, jak pogrupować pewne dane, co tam się powinno znaleźć, jakim językiem te pewne dane zasygnalizować. potem zaczynamy budować już, obudowywać to właśnie na przykład jakimiś większymi klockami. Pojawia się jakiś prototyp, pojawia się prototyp, który może być, próbuję to przetłumaczyć na język polski, low fidelity i high fidelity, czyli jakby takiej mniejszej szczegółowości i większej szczegółowości. Dodajemy do tego prototypu najpierw jakieś interakcje. Te interakcje też muszą, jakby patrzymy, czy okej, dobra, no to mamy interakcję, po kliknięciu tego dzieje się na przykład taka rzecz, jak będzie wyglądać obsługa błędów i tak dalej, i tak dalej. Potem tak naprawdę taki prototyp powinniśmy przetestować. Oczywiście znowu na różnym poziomie szczegółowości, to wszystko będzie mocno zależeć od kontekstu, od projektu, ile mamy czasu, jaki jest budżet i tak dalej, i tak dalej. Więc to są tak naprawdę takie klocki, z których ten proces się składa i oczywiście po testach iterujemy, co jeszcze potrzebujemy się dowiedzieć, czego nie wiemy, co nam wyszło z tych testów, co musimy na przykład powtórzyć, co musimy zmienić i powtarzamy na przykład proces testowania. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o takie klocki, ale myślę, że takim fundamentem w ogóle UX-a jest, i będę to powtarzać zawsze, do końca świata, jeden dzień dłużej, jest pozyskiwanie danych, czyli research. Nie ma user experience bez researchu.
Zaraz właśnie chciałbym ten temat zagłębić, bo pokazałaś tutaj, że UX to jest bardzo szeroka dziedzina i nie jest łatwo i prosto w 30-40 minut porozmawiać na wszystkie te klocki, jak to nazwałaś, z których składa się ten proces projektowania, tworzenia produktu cyfrowego. Ale chciałem jeszcze poruszyć wcześniej taki temat, że pokazujesz trochę tą dziedzinę jako coś bardzo skomplikowanego. Nawet powiedziałaś, porównałaś trochę to do pracy chirurga, gdzie wiemy, że bardzo mało osób jest zdolnych do wykonywania tej pracy. Wymagane są specjalistyczne studia, wieloletnie specjalizacje, praktyki. I trochę porównując to do tego, odniosłem wrażenie, że pokazujesz ten zawód jako bardzo z dużą trudnością wejścia dla potencjalnych osób. I kontynuując jakby mój wywód, mam wrażenie, że ostatnio jest duża moda na może nie przebranżawianie się, ale wiele osób sobie myśli, okej, ja bym chciał zacząć działać w UX-ie, tak? I tam na grupach, na Facebooku branżowych pytają się, jakie mają książki przeczytać, jakie kursy i tak dalej, i tak dalej. Czy w takim razie wejście w ten świat jest proste, czy jednak być może to jest tak, jak wspomniałaś z chirurgiem, że tutaj jednak wymagane są te wieloletnie studia, analizy i nie jest to tak, że zrobimy jakiś dwumiesięczny kurs programowania i zostaniemy junior frontendem, to tutaj zostaniemy juniorem, jeśli chodzi o projektowanie UX-owe.
Jasne. W sumie temat, który poruszyliśmy, to jest taki temat, że też spokojnie moglibyśmy cały podcast zrobić tylko na ten temat. I tak, jeżeli na przykład właśnie wspomniałeś o tych bootcampach frontendowych, to też zauważmy, jakby, że osoby po tych bootcampach, one być może znajdą pracę wcześniej, później i tak dalej, ale wcale nie jest powiedziane, że taka osoba po takim bootcampie już jest frontend developerem. I mam wrażenie, że bardzo podobnie jest z UX-em. To znaczy, to co na początku trzeba sobie odpowiedzieć, jeżeli byśmy chcieli zacząć obecnie na przykład pracę, przebranżowienie się, wejść w ten świat UX-owy, to ja będąc na miejscu takich osób, zadałabym sobie pytanie, czy ja chcę stanowiska UX-a, bo na przykład jest to modne, bo chcę pracować w świecie IT, a tak no nie do końca na przykład chcę kodować, bo trochę tego nie rozumiem, czy chcę pracować jako UX, i rozumiem, z czym się wiąże praca UX designera. To są dwie różne rzeczy. Czy chcemy stanowiska, czy chcemy pracować jako UX i faktycznie wykonywać tą UX-ową robotę. To jest na pewno jedna rzecz, nad którą warto sobie odpowiedzieć i zwrócić uwagę. I druga rzecz, która się mocno jakby przewija, bo ja też miałam okazję właśnie gdzieś tam czy mentorować prywatnie na przykład jakieś osoby, które gdzieś tam wchodzą w ten świat UX-owy albo chcą wejść w ten świat UX-owy, albo też miałam okazję właśnie być mentorem na bootcampie, gdzie no obecnie no jakby już zrezygnowałam z tego, to niestety bardzo często osoby początkujące skupiają się mocno na narzędziu. To znaczy, wiesz, jest takie pytanie, no to Figma, czy może Adobe XD, a co lepiej, a czego lepiej się nauczyć, co jest bardziej popularne, co jest wymagane. Jest takie mocne przeświadczenie, że okej, ja się nauczę narzędzia i koniec. I jakby, no już umiem narzędzie, to jest fajne, tutaj sobie tam umiem prostokąty tworzyć, strony, jakieś aplikacje i tyle. A ja bym radziła takim osobom, musisz zrozumieć proces od początku do końca, wiedzieć jakie są klocki i nauczyć się elementów tego procesu. To znaczy, zacznij od badań, bo to jest podstawa. Figma przyjdzie później. Jeżeli na przykład ja rekrutuję juniorów, to mnie bardzo mało interesuje to, czy ktoś używa, nie wiem, Figmy, Sketcha, Akszura, czy czegokolwiek innego. Tak naprawdę dla osoby początkującej, moim zdaniem, wystarczy, że to będzie osoba, która, nie wiem, umie narysować coś na kartce papieru i to może być jej jedyne narzędzie. Natomiast jeżeli to jest osoba, która umie poprawnie konstruować pytania, to jest osoba, która umie dostrzegać pewne bajasy w pytaniach. O co mi chodzi na przykład? Jeżeli prowadziłabym z tobą wywiad i rozmawialibyśmy, nie wiem, o twoich preferencjach owocowych, załóżmy, no to zadanie na przykład pytania podczas wywiadu albo nawet podczas ankiety, gdzie wysyłałabym na przykład do kogoś ankietę, czy lubisz jabłka i gruszki, z jakiegoś powodu byłoby tam takie pytanie, no to nie jest poprawne pytanie. I dlaczego? Ponieważ ja w tym pytaniu pytam się o dwie rzeczy równocześnie. I teraz osoba, która wypełnia ankietę, co ona ma odpowiedzieć w sytuacji, kiedy ona lubi jabłka, ale na przykład nienawidzi gruszek albo odwrotnie. Więc to są takie rzeczy, na które UX-i muszą mocno zwracać uwagę i nabranie w tym doświadczenia, takie cały czas pilnowanie się pewnych takich elementów jest szalenie trudne, więc wejście w świat UX-owy myślę, że teraz jest jeszcze trudniejsze niż było ileś lat temu. Trzeba mieć dużo determinacji, trzeba mieć dużo samozaparcia, trzeba dużo czytać i trzeba też mieć sporo pokory i uświadomić sobie, że okej, ja być może po, nie wiem, bootcampie 3-miesięcznym mogę na niego pójść, jeżeli powiedzmy, jeżeli mam takie fundusze, mogę na niego pójść, zobaczyć, z czym to się w ogóle dokładnie je, ktoś mnie poinstruuje, ale też trzeba i myślę, że bootcampy powinny jakby o tym informować, żeby mieć z tyłu głowy to, że ej, wy nie zostaniecie specjalistami po tym 3-miesięcznym bootcampie, bo to jest za duża, zbyt szeroka dziedzina wiedzy, żeby nabrać specjalizacji tylko i wyłącznie po 3 miesiącach. To są tylko 3 miesiące. Nie da się żadnego zawodu nauczyć w 3 miesiące, jakiegokolwiek. Frontend developerem też prawdopodobnie osoba po tych 3 miesiącach nie zostanie, a na pewno nie zostanie dobrym frontend developerem. Więc to może być jakiś wstęp na przykład, jakiś początek, żeby w ogóle zobaczyć, okej, to jest dziedzina, w której ja chcę się rozwijać, to jest coś, co mi się podoba, ja chcę tutaj więcej zgłębiać tematów, ale też trzeba dać sobie odpowiednią dozę czasu po to, żeby kolejne informacje przyswajać, bo my musimy najpierw przyswoić masę tak naprawdę teoretycznej wiedzy, żeby potem być w stanie pracować w firmie i rozwijać jakieś produkty. I ja sama nie uważam się w ogóle za alfę i omegę i tak dalej i ja dalej się uczę, ja dalej chodzę na kursy, ja dalej robię, nie wiem, też szukam na przykład mentorów dla mnie, pytam na przykład o inne rzeczy, ale to nie jest zamknięty moment, kiedy ja stwierdzam tak, okej, fajnie, super, ja w ogóle już wszystko umiem, idę teraz zdobywać góry i świat. Nie, to nie o to chodzi. Dokładnie tak samo jak chirurg, dokładnie tak samo jak lekarz, my non-stop musimy zdobywać wiedzę. I też jeżeli ktoś będzie obserwował UX-a przy pracy, nie wiem, frontend developer na przykład będzie obserwował UX-a przy pracy, to nie oznacza, że on będzie umiał zrobić wywiady, będzie umiał zrobić testy użyteczności. Kiedyś właśnie na LinkedInie, chyba gdzieś niedawno zobaczyłam świetny przykład, to, że obserwuje na przykład pielęgniarka, właśnie chirurga przy pracy, nie oznacza, że będzie w stanie wykonać operację.
Rozumiem, to jest bardzo interesujący temat, chciałbym go trochę więcej zagłębić się tutaj w tym aspekcie, bo być może słuchają nas, oglądają nas osoby, które właśnie myślą o tym, jak wspomniałaś, popularnym zawodzie, trendzie bycia UX designerem. w przypadku programowania, na przykład kiedy chciałbym zostać front developerem czy backendowcem, mogę z kursów nauczyć się podstaw programowania, mogę również sam wymyślić sobie jakąś aplikację, którą jestem w stanie stworzyć, zakodować, metodą prób i błędów rozwijać swoje umiejętności w programowaniu. Czyli jeśli my mówimy o frontendzie, no to mogę sobie wziąć jakiś gotowy projekt z internetu i go spróbować zakodować, podpiąć i tak dalej. To teraz taka osoba, która by chciała rozwijać swoje umiejętności w UX-ie samodzielnie, poza realizacją kursów, co ona praktycznego, jakie zajęcia, jakie czynności, projekty praktyczne ona jest w stanie realizować sama.
Mhm, jasne. To tak, pierwsza rzecz, którą ja bym poleciła, jeżeli miałabym doradzić, czy wybierać bootcampy, kursy, czy inne rzeczy, to ja bym jednak doradziła studia. Doradziłabym zrobienie, oczywiście, no wiadomo, trzeba mieć fundusze, no bo to nie są najtańsze rzeczy, nie oszukujmy się, ale gdybym miała jeszcze raz wybierać studia UX-owe, to tak, dalej bym wybrała studia UX-owe, więc to jest jakby pierwsza rzecz, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli mamy fundusze, to na pewno studia UX-owe, studia podyplomowe, są takie studia i w Warszawie, i w Krakowie na AGH-u są takie studia, właśnie SWPS warszawski i chyba jeszcze w Katowicach robi, więc to na pewno polecam, to jest jakby pierwsza rzecz. Także jeżeli ktoś zastanawia się, czy wybrać bootcamp, czy wybrać studia, no to ja jednak bym polecała studia. Jeżeli chodzi o to, co my możemy robić samodzielnie, to tak jak mówię, zaczęłabym od teorii do praktyki. To znaczy, zaczęłabym od tego pierwszego na przykład punktu procesu, czyli dowiedziałabym się, ile jestem w stanie na temat UX-owych badań. A potem próbowałabym tą wiedzę wykorzystać w praktyce. Bo to jest taka rzecz, która bardzo często na przykład pojawia się w momencie, kiedy ja, załóżmy, nie wiem, oceniam portfolio. Czyli aplikuje do nas na przykład osoby mają właśnie, no w większości myślę przypadków, jeżeli UX aplikuje na stanowisko UX-a, to portfolio jest wymagane i widać tam takie elementy, które w łatwy sposób mogłyby być poprawione. To znaczy na przykład brakuje tego procesu, brakuje pokazania po prostu procesu. Jeżeli na przykład ktoś zrobił wywiady, to ja bardzo rzadko w portfolio jestem w stanie sprawdzić, w jaki sposób były przeprowadzane te wywiady, jaki był plan badawczy, jakie ktoś zadawał pytania, dlaczego takie pytania, ilu było respondentów. Więc zaczęłabym na pewno od na przykład właśnie badań, dowiedzenia się jak najwięcej na temat procesu badawczego, jak on wygląda i oczywiście tutaj mogę polecić standardowo, ja chyba to na wszystkich moich podcastach albo na wszystkich miejscach, gdzie ktokolwiek mnie zaprosił, mówię, polecam oczywiście książkę Igi Mościchowskiej i Basi Rogoś-Turek, badania jako podstawa projektowania user experience. Nawet sam ten tytuł nam bardzo wiele sugeruje, bo to jest badania jako podstawa projektowania user experience. Więc to na pewno polecam, jeżeli chodzi o zagłębienie się, o początek. Co jeszcze polecam? Jest taki kanał na YouTubie, on się nazywa Delta CX i jego też bardzo mocno rekomenduję dla osób, które by chciały wejść, ponieważ Debbie, która jest autorem tego kanału, która prowadzi tam kanał, ona daje mnóstwo wiedzy za darmo i jest naprawdę świetnym specjalistą, gdzie pokazuje tak naprawdę, jak robi wywiady pogłębione, są po prostu na żywo wideo z tym, jak ona prowadzi wywiady. Są jeszcze podcasty Darena Hoda, mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, więc też można na The World of UX, tak się nazywają, więc też na Spotify można właśnie na przykład te rzeczy posłuchać i tam jest też dużo elementów właśnie związanych z edukacją UX-ową, od czego zacząć, jakich klocków się uczyć i tak dalej, więc zaczęłabym od tego i w momencie, w którym wiemy, o co chodzi w tych badaniach i tak dalej, no to można próbować tutaj przeprowadzać coś, na przykład dla, nie wiem, projektu jakiegoś znajomego, na przykład dla, nie wiem, wymyślonego jakiegoś problemu, czy nawet mamy jakiś problem, który nas, nie wiem, dotyka, który gdzieś tam jest nam bliski i tak dalej, widzimy jakiś potencjał gdzieś, to możemy przeprowadzić jakieś badania właśnie pod ten problem, żeby zweryfikować, co tam się dzieje, żeby pozyskać dane. Więc robiłabym po prostu takie rzeczy, czyli od teorii do praktyki, zaczynając po kolei od pewnych elementów, które pojawiają się w tym procesie UX-owym.
Czyli każdy, kto chciałby wejść w świat UX-a, niech realizuje badania, niekoniecznie rysuje w Figmie, bo jakby rozumiem, że zwracasz w portfolio uwagę właśnie na realizację tych badań, czy one zostały dobrze i poprawnie przeprowadzone. Porozmawiajmy o tych badaniach. Czemu one są taką podstawą UX-a? Mhm.
Przede wszystkim dlatego, że ty jako, jeżeli jesteś UX-em, to potrzebujesz danych. Twoim zadaniem jest to, żeby na przykład projektować jakieś rozwiązanie, projektować jakiś element, jakieś flow, więc żeby móc to zrobić dobrze, ty potrzebujesz danych. Ty potrzebujesz danych po to, żeby w rozmowie na przykład z twoim zespołem, z zespołem deweloperskim, z klientem, z product ownerem, móc uzasadnić swoje decyzje projektowe. I to jest szalenie istotne, więc tak naprawdę zrobienie badań, zrobienie ich poprawnie, wyciągnięcie tych danych jest podstawą projektowania budowy całego produktu. Dlaczego? Bo jeżeli my nie znamy naszego użytkownika, jeżeli my nie znamy jego celów, jeżeli my nie wiemy, jaki on problem ma, jeżeli my tak naprawdę nie wiemy, czy dany problem realnie istnieje, jeżeli my nie znamy modeli mentalnych naszych użytkowników, nie wiemy, z czym oni się tak naprawdę borykają, a mamy tylko nasze założenia, nasze przeświadczenie, to w najlepszym możliwym wypadku my we wspaniały sposób rozwiążemy, ale zły problem, jeżeli nie ma tych danych. I niestety budowanie produktu opartego o założenia, o wyobrażenia, o hipotezy jest po prostu ryzykowne dla biznesu, no bo jeżeli weźmiemy i pomówimy sobie chwilę o linie, jako o filozofii, no to mówimy tutaj o tych linowych stratach, o waste'ach, więc budowanie produktu opartego o hipotezy, gdzie my gdzieś tam późno dowiemy się, że no chyba jednak nie tędy droga, jest po prostu szalenie ryzykowne dla biznesu. No tak wydaje mi się logicznie, szkoda zasobów po prostu, szkoda zasobów pieniężnych, szkoda zasobów w postaci utraty morali, szkoda zasobów w postaci utraty zaufania naszych klientów, bo jeżeli my wypuszczamy na przykład produkt, który tak jak powiedziałeś, jest na przykład aplikacja e-commerce'owa, która działa świetnie i jest super, ale mamy do tego niedopięte x innych procesów, to nie jest wysokiej jakości produkt. To będziemy wiedzieć, że te oceny, które użytkownicy zostawią, to będą sfrustrowani użytkownicy, którzy na pewno dadzą nam o tym znać. I niestety odzyskanie zaufania takiego użytkownika, odzyskanie, nie wiem, jego, mówię właśnie, jego zaufania, przekonanie go do powrotu do naszego produktu, do naszej usługi jest albo niemożliwe, albo kilka razy droższe, jeżeli już raz zraziliśmy taką osobę. Ja bym powiedziała, że UX to jest minimalizacja ryzyka biznesowego.
No ale to jest też kosztowny element samego całego procesu tworzenia takiego produktu i oczywiście on ostatecznie się bardzo opłaca, ale trzeba klienta przekonać do tego, żeby się zdecydował również na realizację takich badań. Natomiast chciałem się właśnie zapytać, czy dzisiaj te badania już są powszechne w procesie tworzenia produktu cyfrowego, aplikacji? Czy to jest coś, co firmy uznają, że po prostu nie ma stworzenia produktu bez tego elementu procesu całego? Czy być może trzeba, że tak powiem, firmy jeszcze podchodzą do tego z takim dystansem i jest niewiele firm, niewiele agencji, które się tym tematem zajmują?
To ja jeszcze tylko bardzo szybko, bo bardzo mnie zaciekawiłeś i to jest też bardzo, bardzo powszechna rzecz, że właśnie no badania UX-owe są przecież drogie i okej, jest to inwestycja faktycznie, która no może się gdzieś tam zwróci, ale przecież na początku to jest mega drogie. I ja zawsze jakby tutaj odpowiadam, żeby się zastanowić, co jest droższe, bo my bardzo często patrząc na budżet projektu, patrzymy sobie do tego momentu, kiedy wypuszczamy produkt i jest super. Tylko bardzo rzadko kiedy zwracamy uwagę na pewne koszta, które są później. No bo trzeba jakby brać pod uwagę, że jeżeli wypuścimy produkt, który jest słabej jakości, no to produkt słabej jakości Mamy na przykład zgłoszenia, różnego rodzaju tikety od sfrustrowanych użytkowników. Te tikety trzeba obsłużyć, ktoś musi to obsługiwać. Są zatrudnieni ludzie, na których my jako właściciele produktu musimy na przykład wydać pieniądze. Więc tu bardzo dużo robi się kosztów, o których my nie myślimy, a których można by było uniknąć w momencie, w którym zrobilibyśmy po prostu proces badawczy i wiedzielibyśmy, że tak, to jest ten problem i ten produkt rozwiązuje ten problem. I też zauważ jeszcze, jak duża jest oszczędność tak naprawdę, jeżeli my pewne rzeczy wyłuskamy już na etapie prototypu. Stworzenie, zbudowanie prototypu bez linijki kodu, co jesteśmy w stanie zrobić, i zasymulowanie wrażenia korzystania z rzeczywistego produktu, niezależnie czy jest to aplikacja, czy jest to strona internetowa, jest tak naprawdę niesamowitym zyskiem dla firmy, bo firma się dowie, że tego użytkownicy nie rozumieją, to jest dla nich niejasne, to jest nieczytelne, tu nie wiedzą, dlaczego dany element się tak nazywa, a nie inaczej. Oni to wiedzą na etapie prototypu, gdzie nie powstała tak naprawdę jeszcze linijka kodu. Więc to jest szalenie duża oszczędność, bo oni by się tego samego mogli dowiedzieć dopiero w momencie, w którym wypuściliby gotowy, działający już, na przykład działającą aplikację mobilną. Więc to jest duża oszczędność. No i druga rzecz, to jest to, co wspomniałam wcześniej, czyli trzeba brać pod uwagę to, ile my osób musimy zatrudnić i jak dużo rzeczy musimy obsłużyć, jeżeli wypuszczamy niskiej jakości produkt. Bo będą właśnie zgłoszenia, sfrustrowani użytkownicy, reklamacje, gwarancje. To wszystko to są koszty, których możemy tak naprawdę nie ponosić albo możemy je zminimalizować. Plus jeszcze na przykład, jeżeli mamy różnego rodzaju właśnie kiepskie opinie, użytkownicy narzekają, coś im się nie podoba, to przecież prawdopodobnie będziemy potrzebowali jakiegoś nawet minimalnego sztabu ludzi odpowiedzialnych za marketing, za PR, którzy tym osobom będą odpowiadać. Takich klientów trzeba obsłużyć. No, jeżeli ich nie obsłużymy i niech to się tam toczy własnym życiem, no to być może skończy się na przykład tym, że nikt naszej aplikacji już więcej nie pobierze. Albo no, co z tego, że my poprawimy dane rzeczy, jak już ten, powiedzmy, ta sława tego produktu, no to ona już się po prostu potoczyła w świat.
Rozumiem, to Kasiu... Okej, okay. To przepraszam, skończ jeszcze.
Nie, już nic. Możemy przejść do następnego pytania, bo się rozgadałam, przepraszam.
Bo właśnie chciałem jakby trochę wrócić i nawiązać do mojego poprzedniego pytania. W takim razie, kiedy wysyłam zapytanie do wielu firm, to czy firma jeśli nie przedstawiła w ofercie badań, to powinienem jak najszybciej, że tak powiem, uciekać od tamtej firmy, czy być może wśród wielu ofert, które otrzymam, takie oferty z badaniami to będą nieliczne jeszcze w dniu dzisiejszym i właśnie takich firm powinienem szukać?
Powiem szczerze, że nie wiem, jak wyglądają oferty od innych firm. Bardzo ciężko mi tutaj się odnieść.
Trzeba by było zrobić badania na ten temat.
Trzeba by było zrobić badania, dokładnie. Natomiast, bo jeszcze pytałeś właśnie o to, jak wygląda ta świadomość tych badań, czy klienci tego chcą i tak dalej. Jest to bardzo różne i myślę, że z ofertami jest dokładnie tak samo. To znaczy, jeżeli znałabym na przykład problem, który chcesz rozwiązać, albo wiedziałabym, jaki produkt chcesz zbudować, nie wiem, na jakim jesteś w ogóle etapie, to w zależności od tego na przykład proponowałabym ci jakąś metodę badawczą, bo też wcale nie jest tak, że badania muszą być drogie. Metodę badawczą, co zrobimy, ile zrobimy, jak zrobimy, dopasowujemy do tego właśnie, jaki jest czas, jaki jest budżet i jaki poziom pewności na dany temat jest nam potrzebny. To jest jakby... Też te metody badawcze są różne, ich jest mnóstwo, więc jakby też je możemy dostosować właśnie do takich elementów, więc wcale nie jest tak, że badania UX-owe muszą być drogie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy ja bym proponowała na przykład tobie badania, gdybyś się do mnie zgłosił i na przykład zróbmy jakiś produkt, wszystko zależy od tego tak naprawdę na jakim etapie ty jesteś i co ty już wiesz. Bo ja nie wykluczam tego, że na przykład ty masz super zespół sprzedawców albo ludzi, którzy obsługują back office i macie tam na przykład mnóstwo wiedzy, więc nie ma sensu dla mnie powielać tej wiedzy, bo ja już z tego dużo rzeczy wyciągnę, no nie? Więc to jest też analiza tych danych, które my mamy, to też jest pewna metoda badawcza, w tym też możemy się poruszać, więc na przykład ja będę widzieć, aha, wiesz co Robert, my chyba nie wiemy jeszcze tego i tego, bo z tych wszystkich rzeczy i tak dalej, wy na przykład chcecie dostarczyć jakiś nowy feature, ale ja z tych rzeczy, które już do tej pory mamy, nie jestem w stanie stwierdzić, czy ten nowy feature to jest faktycznie to, czego potrzebują klienci. Więc ja ci tutaj mogę na przykład zaproponować jakąś metodę badawczą dostosowaną do tego. I myślę, że odpowiadając na to pytanie, jak to będzie, jeżeli się zgłosisz do firmy, czy uciekać od takich, które nie proponują i tak dalej, myślę, że jeżeli jest firma, która z tobą rozmawia, zadaje ci konkretne pytania, pyta się o to, jakie ty masz już dane, co już robiłeś, co już wiesz, czego nie wiesz, jakie ty masz doświadczenie właśnie z danym tematem, czy masz na przykład jakieś osoby, które są w stanie dostarczyć na przykład feedback, jakie masz hipotezy, co już sprawdziłeś, bo może już robiłeś jakieś badania, to myślę, że to jest na pewno wartościowa firma do współpracy.
Rozumiem. A to w takim razie powiedz mi, co jest wyróżnikiem dobrych badań, bo być może można zrealizować badania, które niekoniecznie dadzą nam odpowiedź, czy dana funkcjonalność, dany feature jest potrzebny naszym użytkownikom naszej aplikacji. Jak to zrobić, żeby te badania były wartościowe w tym procesie tworzenia produktu?
Jasne. Wartościowe badania, mam wrażenie, zależą od masy czynników. Pierwszym takim czynnikiem jest dokładnie tak samo jak w przypadku, znowu ja nie wiem dlaczego, ale będę się odnosił do tej diagnostyki lekarskiej, ale to jest jakby taka bardzo podobna rzecz i bardzo podobna analogia, że jeżeli weźmiemy sobie na przykład, nie wiem, jakiś sprzęt do rentgenu, no to są osoby wyspecjalizowane w tym, że robią tego typu badania. Więc teoretycznie można by było powiedzieć, jaką sztuką jest zrobienie tego typu badań. Ja też mogę przyjść, poklikam sobie coś przy tym sprzęcie i już zrobię badania. Ale jednak z jakiegoś powodu mamy specjalistów, którzy te rzeczy zrobią. Więc myślę, że o jakości tych badań będzie świadczyć to, kto odpowiada za te badania. Czy na przykład są to badania właśnie, no nie wiem, zrobione przez faktycznie osoby, które gdzieś tam mają to doświadczenie w UX-ie, czy nie do końca? To jest na pewno pierwsza rzecz. No bo wiadomo, że jeżeli mówimy o przeprowadzeniu właśnie badań, analizie tych badań, wyciąganiu wniosków, no to jak w każdej innej dziedzinie, jeżeli jest osoba, która się na tym zna, no to już mamy ten jeden szczebelek, że tutaj będzie to lepiej zrobione. Co jeszcze może wpłynąć na to, czy badania będą wysokiej jakości i odpowiedzą nam na pytania, na które potrzebujemy odpowiedzi? Oprócz tego. No, kolejną rzeczą jest to, jak wyglądał, jeżeli już przeprowadziliśmy takie badania i coś tam nam się nie do końca zgadza, albo chcemy i chcemy mieć pewność, że to będzie zrobione poprawnie, no to na pewno trzeba brać pod uwagę, jak wyglądał plan badawczy. Czy jest plan badawczy? Jaki jest ten plan badawczy? Co tam się znajduje w tym planie badawczym? Czy mamy w ogóle rozpisane takie rzeczy jak cel tego badania? Po co my to robimy, to badanie? Czy mamy tam na przykład zwrócone uwagę na to, jak to, czego my się dowiemy, zostanie w ogóle wykorzystane? Czy mamy tam informacje o tym, jakie osoby badamy? Czy mamy tam informacje o tym, jaka jest metoda badawcza, jakie jest podejście do tego? Kto jest odpowiedzialny na przykład za rekrutację respondentów? Bo może się na przykład okazać, że zrekrutowaliśmy nie tych ludzi. Więc siłą rzeczy, nawet jeżeli jest osoba, która wspaniale przeprowadza, załóżmy, wywiady i zadaje doskonałe pytania, ale robi to nie z tą grupą docelową, no to nie jest wartościowe badanie, bo ono nam nie przyniesie rezultatów, takich, jakie byśmy oczekiwali. Więc jak się odbywa rekrutacja? Kogo rekrutujemy? Jakie są kryteria wykluczające osoby, które chcemy wziąć do badań? Po to się na przykład przygotowuje tak zwane screenery, czyli ankiety, które pewne osoby, które by się zgłosiły, na przykład nam odsiewają, że to nie jest jednak nasza grupa docelowa. Więc właśnie na przykład, czy jest screener, to też jest ważna rzecz, jak ten screener wygląda, jakie osoby my odsiewamy z tych badań. No i potem jakby cały proces przeprowadzenia tych badań, właśnie jaka jest logistyka tego procesu, ile na przykład będzie trwał dany wywiad, czym będziemy nagrywać, w jaki sposób będziemy nagrywać, czy będzie obserwator, czy będzie osoba robiona notatki, jaka jest strategia robienia właśnie notatek, na co my zwracamy uwagę, czy to są tylko, no właśnie, jaka jest metoda badawcza, czyli czy to są tylko wywiady, rozmowa, czy na przykład my się spotykamy z daną osobą, obserwujemy ją, no bo to też jest czasami w niektórych przypadkach będzie to istotne, możemy po prostu dobrać nieodpowiednią metodę badawczą, bo załóżmy, chcemy się dowiedzieć, jak wygląda, nie wiem, tydzień pracy pracownika platform wiertniczych, Jeżeli my przeprowadzimy na przykład wywiady z taką osobą, tylko i wyłącznie, to na przykład dla takiej osoby, która tam pracuje na tych platformach wiertniczych, wszystkie czynności, które ona wykonuje, są totalnie automatyczne. I ona nam nie opowie na przykład, że codziennie o godzinie 12 wciska czerwony przycisk i robi to, no nie? Ona na przykład może nam opowiedzieć ogólnie o swojej pracy, więc na przykład mogliśmy nie dobrać nieodpowiednią metodę badawczą, bo tak naprawdę potrzebowalibyśmy wtedy pojechać na platformę wiertniczą, posiedzieć z tą osobą za jej plecami i obserwować po kolei, jakie rzeczy ona robi. Bo na przykład z wywiadów nie pozyskaliśmy tych informacji. My dopiero byśmy je pozyskali, gdybyśmy zobaczyli taką osobę.
Czyli tutaj jest bardzo dużo wiele czynników, które wpływają na to, czy dane badania są dobre, tak, czy są wartościowe, i ciężko tutaj w kilku prostych punktach te czynniki wymienić. A czy da się na przykład powiedzieć, że lepsze są badania ilościowe niż jakościowe, albo odwrotnie? A może ty któryś z tych rodzajów badań preferujesz? Mhm.
To znaczy tak, ja nie czuję się w ogóle specjalistą w badaniach ilościowych. Ja raczej robię badania jednak jakościowe. W ogóle bym nie uważała, które są lepsze, które są gorsze i tak dalej. One służą po prostu do uzyskania odpowiedzi na inne pytania. Badania jakościowe powiedzą nam, i to w ogóle też ta nazwa, też tak nazwa nie jest taka, że o jakościowe, czyli mają lepszą jakość. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Badania jakościowe odpowiadają nam na pytanie dlaczego. Dlaczego użytkownicy coś robią? Badania ilościowe odpowiadają nam na pytania ile, na przykład ilu użytkowników wykonuje daną czynność, więc ja bym w ogóle nie klasyfikowała ich w kategorii lepsze, gorsze, bo jeden i drugi typ jest niesamowicie pomocny w zależności od tego, jaki mamy cel i co my chcemy tak w zasadzie osiągnąć, więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli ja używam badań ilościowych, na przykład, nie wiem, jakichś właśnie danych z Google Analyticsa czy coś takiego, to na przykład bardzo często one też mi służą do tego, żeby znaleźć na przykład obszar, który ja potrzebuję pogłębić. Na przykładowo, dzieje się coś dziwnego, jeżeli chodzi o użytkowników. Nie wiem, są jakieś takie właśnie jakieś piki wejść na przykład na jakąś stronę. Ja bym chciała wiedzieć dlaczego, co się wydarzyło. Czy nie wiem, była jakaś reklama i stąd to wynika. Czy na przykład, nie wiem, nagle mamy jakieś porzucenia koszyka. No to co się wydarzyło? Czy coś się zadziało, coś się zmieniło, ktoś coś zrobił? Pomaga mi to na przykład w stworzeniu jakichś hipotez, które ja potem mogę pogłębić.
Rozumiem. W życiu codziennym bardzo często zmagamy się z wieloma problemami, dylematami, jak postąpić, jak coś zrealizować. Mamy chociażby pomysł na biznes, na aplikację i pierwszym elementem, który najczęściej realizujemy, to jest zadanie pytania naszym znajomym, co sądzisz o tym pomyśle? To wydaje mi się, że to jest jeden z najprostszych elementów badań i te badania wykonujemy codziennie. I właśnie o tych badaniach dzisiaj rozmawialiśmy z Katarzyną Smoleń-Dżazga, która jest Head of UX, i najważniejszy wniosek, róbmy badania, nie bójmy się ich robić, bo one są kluczowym elementem w procesie tworzenia produktu cyfrowego. Kasiu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Mobile Trends Podcast.
Dziękujemy za Twój czas. Jeśli słuchasz nas na Spotify albo Apple, daj nam 5 gwiazdek i udostępnij ten odcinek na LinkedInie, Twitterze, Facebooku albo na przykład na Stories w Instagramie. Im więcej ocen, tym algorytm częściej poleca podcast Mobile Trends innym subskrybentom. I właśnie dzięki Tobie dzielimy się wiedzą. Do zobaczenia i usłyszenia.